szczególny jeszcze przed północą. Chciałbym serdecznie pozdrowić, jak już mówiłem, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, księdza prałata Henryka Jankowskiego oraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie premierze?
Wypada mi przyłączyć się gorąco do tych życzeń i myślę, że naprawdę powinniśmy być bardzo wdzięczni, ale nie tylko my. Myślę, że wdzięczna być powinna właściwie opinia publiczna w Polsce, wszyscy wyborcy, Radio Maryja za umożliwienie i telewizji Trwam przede wszystkim za umożliwienie obejrzenia tego filmu, który powinien być ważnym elementem świadomości społecznej w nadchodzącym, no, kolejnym bardzo ważnym wydarzeniu w polskim życiu, jakie będą zbliżające się wybory parlamentarne i prezydenckie.
Dziękuję.
A ja, dziękując, podobnie jak moi poprzednicy, ojcom za stworzenie tej przestrzeni wolności w Polsce, chciałbym także najserdeczniej pozdrowić wszystkich działaczy ruchu patriotycznego, którzy dzisiaj dają świadectwo, że możemy się z tej nocnej zmiany wyzwolić.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli pan redaktor Jacek Kurski, autor filmu Nocna Zmiana, filmu, który właśnie w tym momencie rozpoczyna się znów w telewizji Trwam i po nim będą te rozmowy, które były w telewizji Trwam po filmie. I także naszymi gośćmi byli bohaterowie tegoż filmu, pan premier Jan Olszewski i pan minister Antoni Macierewicz. Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Się z Panem Bogiem. Już prawie 2 minuty po północy, z takim opóźnieniem trochę, ale jeszcze zapraszam na wiadomości.
Skrót najważniejszych wydarzeń mijającego dnia w Radiu Maryja, sobota 10 września. Zapraszamy. Fiaskiem zakończyło się trwające 15 godzin negocjacje między zarządem wyborowej SA a trójkącymi pracownikami. Negocjacje z udziałem prezesa zarządu wyborowa SA rozpoczęły się w piątek od godziny 14. Związkowcy z Komitetu Protestacyjnego odrzucili propozycję zarządu i otrzymali mandat załogi do zaostrzenia protestu. W wyborowej SA trwa konflikt między związkami zawodowymi i zarządem, który chce zwolnić 119 osób liczących 230 osób załogi poznańskich zakładów. Zarząd firmy rozpoczął procedurę zwolnień grupowych. Dotychczas wypowiedzenia otrzymało kilkadziesiąt osób. W Przemyślu zakończył się trzeci archidiecezjalny kongres eucharystyczny. Przebiegał on pod hasłem Eucharystia źródłem naszej nadziei. Mszy świętej koncelebrowanej na Przemyskim Rynku przewodniczył metropolita Przemyski, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik. Homilię wygłosił biskup rzeszowski ksiądz Kazimierz Górny. Dwudniowy archidiecezjalny kongres eucharystyczny zakończyła procesja, która przeszła ulicami Przemyskiej Starówki z rynku do archikatedry. Na zakończenie procesji licznie zebranym wiernym udzielono błogosławieństwo. W przededniu 4. rocznicy ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jorku mazowieccy strażacy w Parku Skaryszewskim w Warszawie złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym Polaków, ofiary ataku terrorystycznego 11 września 2001 roku. Chociaż od zamachów terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton minęły już 4 lata, to świat nadal nie uzyskał odpowiedzi na pytania dotyczące okoliczności i rzeczywistych sprawców ówczesnej tragedii. Co więcej, wraz z analizą kolejnych ujawnianych faktów przybywa pytań, na które nie znamy odpowiedzi. Tymczasem eksperci do spraw terroryzmu odkrywają liczne analogie zamachów z 11 września 2001 roku do tegorocznych zamachów w Londynie. W przypadku obu tych zamachów wyszło na jaw, że w momencie ich przeprowadzenia w tym samym czasie i w tym samym miejscu odbywały się zorganizowane przez rządy tych obu krajów ćwiczenia antyterrorystyczne. Premier Marek Belka wydał polecenie dotyczące planu Narodowego Funduszu Zdrowia na 2006 rok zarówno ministrowi zdrowia Markowi Balińskiemu, jak i prezesowi NFZ-u Jerzemu Millerowi, podało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie. Plan Belki zostanie wkrótce zatwierdzony. Komunikat może oznaczać, że nie będzie nowelizacji rozporządzenia określającego sposób podziału pieniędzy między centralę i oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, a moc zachowa obecne rozporządzenie podpisane kilka tygodni temu przez Balińskiego. 20 października przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpocznie się tajny proces byłego szefa MSW Andrzeja Milczanowskiego, oskarżonego o ujawnienie tajemnicy państwowej w związku ze sprawą szpiegostwa Józefa Oleksego z 1995 roku. Nie wyznaczono jeszcze terminu prywatnego procesu karnego, który Oleksy sam wytoczył zarówno Milczanowskiemu, jak i oficerom Urzędu Ochrony Państwa. Kandydaci na ławników będą musieli przedstawić świadectwo o niekaralności oraz nie będą mogli być zgłaszani przez partie polityczne. Takie zmiany wprowadzają nowe przepisy o ustroju sądów powszechnych, które niebawem wejdą w życie. Zaostrzenie zasad naboru ławników to efekt zeszłorocznych problemów z ich wyborem. Wielu z nich było zgłaszanych przez partie polityczne. Kiedy ławnicy byli już wybrani, to okazywało się, że mieli problemy z prawem. Obecnie przeciwko około 150 ławnikom toczy się postępowanie karne. Tymczasem dzisiaj weszła w życie nowelizacja ustawy o adwokaturze, zmieniająca między innymi zasady naboru na aplikacje prawnicze. Znowelizowana ustawa poszerza dostęp do zawodów prawniczych, na przykład przez dopuszczenie absolwentów prawa do prowadzenia działalności umownie nazywanej doradztwem prawnym. Wiadomo już, że egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbędą się w całym kraju 10 grudnia o tej samej porze. Nowy gazociąg z ukraińskiego Ustiłu do polskiego Chrubieszowa został dzisiaj otwarty. Gazociąg zapewni bezpośrednie dostawy gazu z Ukrainy w rejon Chrubieszowa. Gazociąg ma długość 17 km i popłynie nim gaz ziemny od ukraińskiej spółki naftowej Naftogaz. W przyszłości planowane jest połączenie gazociągu z ogólnokrajowym systemem przesyłowym. W wyniku awarii instalacji chłodzącej w zakładzie przetwórstwa mlecznego w Żywcu w województwie śląskim do atmosfery przedostała się nieduża ilość amoniaku. Wyciek nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Nikt nie został poszkodowany. W zakładzie pękła rura instalacji. Strażacy szybko uszczelnili miejsce wycieku specjalnym kitem. Polska została mocno skrytykowana przez Unię Europejską za obniżenie akcyzy na paliwa w związku z wysokimi cenami ropy. Ponadto Unia Europejska wezwała producentów ropy do zwiększenia inwestycji, aby zapewniona została wystarczająca podaż surowca. Rodzina jest naprawdę ważna. Pod takim hasłem protestowano dzisiaj w Brukseli przeciwko rządowemu projektowi ustawy zezwalającej na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Poparcie dla manifestacji wyraziło 20 milionów rodzin z całego świata. Główny cel był taki, aby przypomnieć politykom, że rodzina jest bardzo ważna i składa się z ojca, matki i dzieci. Białoruskie Ministerstwo Sprawiedliwości zażądało zmiany w nazwie Związku Polaków na Białorusi. Związane jest to z regulacjami prawnymi dotyczącymi wykorzystywania nazwy państwa oraz słów białoruski i narodowe w nazwach organizacji społecznych. Ministerstwo domaga się, aby z nazwy usunięto słowa na Białorusi. Tymczasem jedynym sposobem utrzymania poprzedniej nazwy jest uzyskanie zezwolenia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Były szef koncernu naftowego Jukos, Michał Chodorkowski, skrytykował kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera za bliskie kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz powstrzymywanie się od krytycznych ocen sytuacji w Rosji. Chodorkowski, oczekujący w moskiewskim areszcie na rozpatrzenie apelacji od wyroku za fałszerstwa podatkowe, opowiedział się za tzw. prawdziwą demokracją w Rosji, łączącą tradycyjny, moralny autorytet prezydenta z pełnowartościowym parlamentaryzmem. Na zakończenie wiadomości miła informacja ze sportu. Reprezentacja polskich siatkarek pokonała w towarzyskim meczu rozegranym w katowickim Spodku Bułgarię 3-2. Jutro również w Spodku obie reprezentacje rozegrają towarzyski mecz rewanżowy. To już wszystkie wiadomości w tym serwisie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne.
Państwa Radia Maryja Katolickiego Głosu w Naszych Domach. 12 minut po północy rozpoczęliśmy nowy dzień. Dziś Dzień Pański, niedziela. Przywitajmy ten dzień, znacząc się znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziś 11 września to pamiętny dzień, gdy chodzi o tę naszą współczesność. Wydarzenia w Nowym Jorku, ale sięgnijmy także do pewnych kart historii. W 1818 roku, 11 września, nastąpiło ogłoszenie Konstytucji Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. Wolne miasto Kraków, ten skrawek niepodległej Polski, istniało dłużej niż Księstwo Warszawskie, czyli autonomiczne Królestwo Kongresowe, bo przez lat ponad 30. Przechowywało tradycje niepodległościowe i umożliwiało budowanie politycznych programów, nieraz bardzo radykalnych. 11 września 1926 roku zmarł sługa Boży Paweł Smolikowski, zmartwychwstaniec. W 1932 roku w katastrofie samolotowej w Cierlicku Górnym zginęli Franciszek Żwirko, pilot i konstruktor, oraz Stanisław Wigura, pilot, instruktor i konstruktor. 11 września 1944 roku nastąpiła próba przejścia z pomocą walczącej w Warszawie przez polskie oddziały z 1. Dywizji imienia Kościuszki pod dowództwem generała Zygmunta Berlinga, które podjęły działania celem sforsowania Wisły. Ale ten dzień, 11 września, zapisał się w naszej pamięci właśnie tymi wydarzeniami sprzed 4 lat i chciałbym nasze spotkanie rozpocząć od zaprezentowania Państwu rozmowy z panią Leokadią Głogowską. Drodzy Państwo, 11 września to dzień, który zawsze będzie nam się kojarzył z tym dramatycznym wydarzeniem, jakim był zamach na World Trade Center. Dziś obchodzimy 4. rocznicę tego wydarzenia. Pozwoliłem sobie zaprosić ponownie na spotkanie z Państwem w tej chwili za pomocą połączenia telefonicznego panią Leokadię Głogowską, którą znają Państwo jako bohaterkę książek pana Janusza Rauczko Więcej niż być postscriptum. No i po prostu tę, która, jak trzeba powiedzieć jasno, cudownie została ocalona z tego zamachu na World Trade Center, bo przecież znajdowała się wtedy na 82. piętrze. No i wraz z grupą ludzi, którym udało się zejść z tego bardzo wysokiego piętra, cudownie została ocalona. Bardzo serdecznie witam pani Leokadio.
Witam serdecznie.
Pani Leokadio, chciałbym zapytać o najpierw takie osobiste odczucia związane z tą rocznicą. To już 4 lata.
Tak, 4 lata. Właściwie każda z tych rocznic wygląda bardzo podobnie. Wydawałoby się, że czas będzie jakoś leczył te rany i może bardziej będzie się zapominało o tym, ale właśnie nawet wczoraj w biurze rozmawialiśmy o tym, dlatego że właśnie wczoraj obchodziliśmy w biurze tę rocznicę, mieliśmy takie specjalne spotkanie i wszyscy właśnie Amerykanie właśnie mówią o tym, że to już będzie właściwie w nas na zawsze. To wspomnienie tego dnia, być może, że dla nas jest to szczególnie taki dzień ważny dla pamięci, ponieważ nasi koledzy zginęli tam i właśnie wczoraj mieliśmy takie spotkanie blisko nad rzeką wschodnią, spotkaliśmy się z pracownikami mojego biura były takie krótkie refleksje, ktoś tam śpiewał piosenkę z gitarą, taką właściwie religijną piosenkę i był moment ciszy, w którym większość z nas, przypuszczam, modliła się i mieliśmy w rękach białe róże, które rzucaliśmy wszyscy właśnie do rzeki. To było takie upamiętnienie tego dnia. Oczywiście później rozmawialiśmy o tym, jak zawsze, były wspomnienia, jak to było. I były też właśnie te chwile, w których człowiek uświadamia sobie, no, że jest jakiś cel, że wyszedł, dlaczego właśnie udało nam się, dlaczego właśnie uratowaliśmy się, że właśnie Pan Bóg dał nam coś jeszcze do spełnienia, jakieś zadanie tutaj na tej ziemi. A oprócz tego muszę powiedzieć, że również ogólnie w Nowym Jorku to te uroczystości są co roku obchodzone w różnych miejscach. Na przykład ja dostałam też zaproszenie, właściwie wszyscy nasi pracownicy, ci wszyscy, którzy byli wtedy w wieżach w czasie uderzenia samolotów, dostali specjalne bilety, mogą pójść właśnie do strefy zerowej, bo tam jutro będą, znaczy dzisiaj właśnie takie uroczystości związane z tą rocznicą, z 11 września. I muszę powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, która może bardziej dotyczy Polaków, związanej z tymi obchodami, że na Manhattanie jest jedna polska parafia, to jest świętego Stanisława, biskupa i męczennika na 7 Street na Manhattanie. I to jest w ogóle najstarsza polska parafia w Nowym Jorku. I właśnie co chcę powiedzieć, że 11 września właśnie w tym kościele zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, która jest specjalnie założona ku czci tych wszystkich, którzy zginęli, Polaków, którzy zginęli w czasie ataku terrorystycznego właśnie na World Trade Center. I to odsłonięcie tablicy będzie poprzedzone taką uroczystą mszą świętą odprawianą przez ojców Paulinów, na której też będą różne organizacje polonijne, wiem, że konsul nawet ma być generalny, także tam właściwie takie będzie przeżycie tego, jeśli chodzi o nas Polaków szczególnie, dlatego że no, pracowało też dużo Polaków, właśnie za tych, którzy zginęli, wszyscy będą się modlili tam.
Pani Leokadio, jak dzisiaj wygląda Ground Zero? To miejsce, gdzie stały dwa bliźniacze budynki.
No, wygląda tak bardzo smutnie. To jest w dalszym ciągu, tak jak chyba opowiadałam rok temu, identycznie to wygląda. Jest wielka, ogromna jakby dziura, wykopalisko takie, w którym tam no nic takiego konkretnego się nie dzieje, dlatego że te projekty dotyczące ewentualnej budowy dokładnie tego miejsca, gdzie były dwa wieżowce, jeszcze chyba nie są zupełnie dopięte i tam ciągle są jakieś jeszcze niedociągnięcia, jeśli chodzi o decyzję końcową. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie chcę nawet mówić w tej chwili, bo nie jestem zorientowana, czy już wiadomo, kiedy się rozpocznie budowa czegoś tam. W każdym razie za każdym razem, kiedy ktoś tam przechodzi, czy przejeżdża obok, to muszę powiedzieć, że to jest takie miejsce. Mnie to przypomina w Polsce właśnie miejsce, jeden z obozów koncentracyjnych Gross-Rosen, który jest pod, to jest w województwie wrocławskim. Dlaczego mi to miejsce przypomina coś takiego? Dlatego, że to jest pustka, nic tam nie ma w tej chwili, ale i tam ten obóz jest też taki, właściwie wszystko zostało zniszczone. I to jest też coś takiego. Tutaj jest właściwie za tym pustym miejscem kryje się śmierć 3000 osób. I po prostu człowiek przejeżdża obok tego No i właściwie za każdym razem myśli o tym, że właściwie to jest puste miejsce, jest dziura w tym miejscu, ale tam zginęły 3000 osób. I za każdym razem ja myślę, że to większość osób, które tam się spotykają, które przechodzą, no to po prostu jakoś tak nasuwa się każdemu z nas taki moment refleksji i modlitwy za tych właśnie, którzy zginęli. I to jest właśnie coś takiego, to jest ogrodzone. Tam za każdym razem, jak się idzie, to widać mnóstwo turystów, którzy przyjeżdżają oglądać to miejsce. I myślę, że też modlić się w tym miejscu. No, stoi w dalszym ciągu ten krzyż taki symboliczny, który widać było na wielu zdjęciach i filmach, taki zrobiony z części konstrukcji.
Właściwie to jest prowizoryczny jakiś...
Tak, taki prowizoryczny. On w dalszym ciągu jest. Ten krzyż jest właśnie takim znakiem, że tam właśnie, no, tam byli też chrześcijanie i to jest właśnie takie wymowne bardzo, ten krzyż, który tam jest.
Pani Lokadiusz, tak.
Tak, i też tak właśnie ja mówię, że przez ten krzyż człowiek jakoś samoistnie zaczyna się modlić.
Tak jest. Wspomniała Pani, że odczytuje tak, że i zresztą niejednokrotnie Pani o tym mówiła, że odczytuje to Boże Ocalenie jako jakieś wezwanie do dawania świadectwa, prawda, do jakiegoś przekazywania innym także tej prawdy o tym, czego była Pani uczestniczką. Czy w ciągu tego minionego teraz roku były jakieś szczególne spotkania, które zapadły Pani w pamięci?
To znaczy spotkania, może takich publicznych jakichś spotkań, to nie miałam za wiele, ale muszę powiedzieć, że to jest coś niesamowitego, że bardzo często, to chyba Pan Bóg jakoś tak mi stawia takie osoby na mojej drodze, że gdzieś tam się znajdę i właśnie ktoś mnie zaczyna pytać i nawiązuje do ataku terrorystycznego i tak to zupełnie niespodziewanie wychodzi, że ja zaczynam mówić to swoje świadectwo ocalenia. Oczywiście za każdym razem bardzo podkreślam to, jak bardzo Pan Bóg tutaj działał w tym momencie i podkreślam to, że ja naprawdę mam jakiegoś szczególnego anioła stróża, bardzo dobrego, który właśnie mnie prowadzi i w dalszym ciągu czuję to, że mnie prowadzi. To nie tylko wtedy, 11 września. I ja myślę, że czasami te drobne świadectwa, powiedziane nawet do jednej osoby, są może nawet ważniejsze niż powiedzenie tego gdzieś tam publicznie, to nie zawsze jest równomierne z ilością, do których osób się mówi. Pamiętam, właśnie niedawno miałam taką sytuację, że jechałam taksówką i właśnie w taksówce, taksówkarz Amerykanin zaczął coś mówić właśnie to było związane z tym atakiem na Londyn, na metro i zaczął mówić właśnie, nawiązał do World Trade Center, że u nas to było, że i tam zaczął opowiadać o sobie, a ja wtedy zaczęłam mu mówić o swoich przeżyciach, o tym, co ja przeżyłam. Powiedziałam mu właśnie moje świadectwo. I te niektóre momenty, które powiedziałam, widziałam właśnie, bo ja siedziałam z tyłu, widziałam, jak ten człowiek cały czas w lusterko patrzył się na mnie z otwartymi oczyma. I kiedy skończyłam mu opowiadać właśnie o tym działaniu, szczególnie o tym, jak ja odczuwam, ja jako chrześcijanka, jak Pan na mnie działa. Nawet nie wiem, muszę powiedzieć, czy ten człowiek był wierzący, czy on był religijny, jakiego wyznania, trudno mi to wiedzieć, bo go nie pytałam. Ale muszę powiedzieć, że to, co mu powiedziałam, odebrałam w taki sposób, że ten człowiek po prostu odpowiedział mi coś takiego na końcu. Mówi, wie Pani co, ja wożę bardzo dużo klientów, bardzo dużo mam pasażerów, ale i bardzo wiele osób mi opowiadało o tym, co przeżyło 11 września, ale to, co Pani mi w tej chwili powiedziała, to pobija te wszystkie świadectwa. Ja przepraszam, może to brzmi tak trochę, że się chwalę, ale ja po prostu chcę podkreślić tym fakt, jak ważne jest dawanie świadectwa czasami takiej jednej osobie, bo być może on usłyszał wiele przeżyć, ale nie słyszał świadectwa takiego wiary, świadectwa wiary, które my właściwie chrześcijanie, no Ja myślę, że to jest naszym obowiązkiem i naszym takim zadaniem, jakie Pan nam daje, byśmy to dawali w każdej chwili, w każdej sytuacji, kiedy taka sytuacja się nadarzy. Dlatego, że czasami pojedyncze świadectwo może mieć dużo większą wartość nawet.
Na pewno. Pani Leokadio, do tego jakiegoś dalszego dawania świadectwa ukazało się nowe narzędzie, tak można byłoby powiedzieć, bo książka została przetłumaczona na język angielski.
Tak. Tak, właśnie została przetłumaczona bardzo niedawno. Książka ma tytuł Beyond Being. Janusz Rauczko oczywiście tę książkę napisał w języku polskim, została przetłumaczona na angielski.
I jest to odpowiednik tego polskiego tytułu, tak? Więcej niż być.
Tak, to jest tłumaczenie więcej niż być, Beyond Being. I książka jest, no, dopiero się ukazała, trudno powiedzieć, jeszcze nie ma jakiegoś oddźwięku w Ameryce, bo ja myślę, że ona tak jeszcze naprawdę to chyba nie dotarła, być może już jest, słyszałam, że ma być dostępna już w sprzedaży w amerykańskiej Częstochowie, teraz właśnie w ten weekend 11 września. I no bardzo się cieszę, dlatego że bardzo wiele osób wśród Polonii tutaj amerykańskiej i nawet w Kanadzie, muszę powiedzieć, dużo osób mnie pytało, czy jest tłumaczenie tej książki, czy będzie tłumaczenie, dlatego że Polacy, którzy czytali więcej niż być, tak jakoś bardzo przeżywali tę książkę i bardzo, bardzo chcieli polecić ją swoim przyjaciołom, swoim kolegom, Amerykanom, czy to Kanadyjczykom, ale no trzeba by było mieć tłumaczenie, więc w tej chwili jest to już i myślę, że książka będzie również bardzo chętnie czytana, tak jak to więcej niż być, również będzie w języku angielskim.
Została wydana w Polsce, tak?
Tak, w Polsce właśnie została Fundacja Nasza Przyszłość, wydała tę książkę, to samo wydawnictwo, które wydało poprzednią, więcej niż być i więcej niż być postscriptum.
Pani Leokadio, ponieważ właściwie mówimy o tym tak oficjalnie po raz pierwszy i mamy w tej chwili okazję dotrzeć do wielu osób, które nas słuchają, zarówno w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, jak i w Polsce, osób, które mają swoich bliskich, krewnych za granicą, na zachodzie, albo znajomych także, mówiących w języku angielskim, którzy no niestety nie znają języka polskiego, no to mamy okazję to jakoś zareklamować i zachęcić ich do kupienia, zamówienia tej książki, przekazania tym osobom. Można ją już zamawiać w Fundacji Nasza Przyszłość, oddział w Szczecinku, ulica Klasztorna 16, 78400 Szczecinek, numer telefonu 094 373 1160, 373 1161 lub 62, no i numer faksu 094 374 2514. No i również informacje na ten temat na stronach internetowych www.fnp.pl, na stronach Fundacji Nasza Przyszłość. Bardzo się cieszymy, bo to rzeczywiście może jakoś dotrzeć w ten sposób treść tej książki do bardzo wielu ludzi, którzy jednak języka polskiego nie znają, ale tutaj trzeba rzeczywiście dużo aktywności ze strony naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że będzie dostępna, jeżeli będzie dostępna w amerykańskiej Częstochowie, to mamy nadzieję, że również tak, że w centrali Radia Maria w Chicago i w innych miejscach, żeby nasi słuchacze mogli tę książkę nabyć właśnie już tam w Ameryce, a nie sprowadzać indywidualnie, bo to byłoby zbyt kosztowne. Pozwoliłem sobie właśnie na te informacje, żeby je przekazać przy tej okazji na antenie.
Tak. No właśnie, ja się też bardzo cieszę, dlatego że wiele osób mnie pytało o tę książkę i myślę, że będą bardzo szczęśliwi, jeżeli dostaną. Chcieli właśnie gdzieś tam w prezentach ofiarować swoim kolegom. Ja myślę, że ta książka również będzie bardzo chętnie czytana w języku angielskim, podobnie jak właśnie w języku polskim.
Pani Leokadio, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Maria. Przesyłamy bardzo serdeczne pozdrowienia.
Dziękuję bardzo, ojcze, ja również dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja i pozdrawiam również Janusza Rauczko, autora książek i dziękuję jeszcze raz za wszystko i Bóg zapłać. Pozdrawiam z Nowego Jorku.
Dziękujemy bardzo, przesyłamy gorące pozdrowienia dla wszystkich członków rodziny również.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Rozmawialiśmy z panią Leokadią Głogowską, która 11 września 2001 roku w chwili ataku na World Trade Center była na 82 piętrze północnej wieży, dla której dokładnie o godzinie 8.46 rozpoczął się dzień największej w życiu próby. Tę rozmowę nagrałem wczoraj już, ale właściwie kilka godzin temu. Rozmawiając z panią Leokadią, myślę, że no, warto po prostu ten dzień także wspominać. Proszę państwa, chciałbym jeszcze zaprezentować państwu za chwilę artykuł księdza profesora Czesława Bartnika, który jest zamieszczony w dzisiejszym wydaniu naszego dziennika. Myślę, że ten artykuł będzie dobrym wstępem także do naszej dyskusji, do naszej rozmowy. Będą państwo zapewne chcieli jakoś nawiązać do tych treści, o których ksiądz profesor pisze. Ale wcześniej jeszcze chciałbym podać informację o dzisiejszym, bo już niedzielnym, spotkaniu z panem profesorem Adamem Bielą na temat co z uwłaszczeniem mieszkaniami spółdzielczymi i wieczystym użytkowaniem działek pod naszymi domami w świetle ostatnich nowelizacji ustaw. Na ten temat można będzie się dowiedzieć w sali pod kościołem, przepraszam, w sali przy kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy w Radzeniu Podlaskim. Dzisiaj w Radzeniu Podlaskim o godzinie 18 po mszy świętej o godzinie 18 spotkanie z panem senatorem profesorem Adamem Bielą na temat wspomniany przeze mnie. Dzisiaj także o godzinie 19 w Stalowej Woli w Kościele Opatrzności Bożej w świetlicy koło kościoła przy ulicy Poniatowskiego 41 spotkanie z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem o godzinie 19. Zapraszamy. Tak, a teraz już zapraszam do wysłuchania artykułu księdza profesora Czesława Bartnika.
Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 10 września 2005 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik. Między godnością, a niewiedzą i agenturą. Wybory do parlamentu i na prezydenta, jak zresztą każde wybory szczebla państwowego, są aktem pełnym godności, wielkiej wagi i dają poczucie wpływu obywatela na życie społeczno-polityczne kraju. Ale może poza dziedziną militarną i ekonomiczną nie ma chyba takiej innej, która niesie ze sobą tyle problemów, emocji, walk, rozmaitych gier i podstępów. W każdym razie chciałoby się tu powtórzyć pewną reklamę, że i polityka nie jest dla idiotów. Prześladują nas złe tradycje. W pierwszej połowie XX wieku cała tkanka inteligencka, społeczna i polityczna II Rzeczypospolitej została zniszczona przez Niemców i bolszewików. A potem reszty dokonali już sami bolszewicy i ich polscy zbałamuceni słudzy. Jednocześnie upadła cała polska teoria społeczno-polityczna i praktyka państwowa. Ale pozostało bardzo wiele wyższego ducha w substancji narodu, zwłaszcza w prostym ludzie. Tutaj pozostała, trwa nadal, jak w Solidarności, oryginalna polska specyfika niepodległościowa, wolnościowa i społeczna, odróżniająca się od innych krajów. Mówimy na przykład o ideologii radykalnej rewolucji francuskiej, a potem o bolszewickiej, ale zwykle zapominamy, że w XIX-wiecznych zrywach socjalno-rewolucyjnych Polacy byli symbolami walki o wolność i wyzwolenie. Ruchy rewolucyjne na Węgrzech, we Włoszech, Francji, w Niemczech, Anglii, no i w samej Ameryce zabiegały o zdobycie bardzo zdolnych i wybitnych oficerów polskich, zwykle popowstańczych, jako uwiarygodnienie ich rewolt i buntów. Tak było nawet z Marksem i Engelsem. Przy czym Marx uważał, że Polska niepodległa winna sięgać od morza do morza, to jest od Bałtyku po Morze Czarne. Jednak i tutaj Polacy mieli swoją piękną specyfikę. Uważali, że ludy i narody powinny najpierw uzyskać swoją niepodległość i suwerenność względem różnych imperiów, a dopiero potem rozwiązywać kwestię socjalną. Stąd i Polska Partia Socjalistyczna, z której wywodził się i Piłsudski, była najpierw patriotyczna. Na forum europejskim wszakże zwyciężyła nie polska wersja socjalizmu, dla którego pierwsze są idee ponadnarodowe i ponadpaństwowe. Choć w praktyce był to ukryty nacjonalizm w stosunku do swojego narodu. Jak to było w Rosji i w Niemczech. Dlatego i na płaszczyźnie socjalistycznej Polska została uznana za wroga socjalizmów, napadnięta z obu stron. Tym bardziej, że była w zasadzie cała katolicka. Władzę nad Polską trzymały z reguły elementy obce. W rezultacie elementy te przeniknęły nawet do Solidarności, zdobywając przewagę i po okrągłym stole. Głównie czyniła to Rosja przez swoje agentury, co jest naśladownictwem podłej polityki Anglii kolonialnej, która po wojnie opuściła powoli swoje kolonie na całym świecie, ale nie porzuciła całkowicie rządów nad nimi. Posługując się bardzo rozbudowanymi i przemyślnie rozstawionymi tam agenturami i kolaborantami. Taką samą sytuację mamy w Polsce, co pokazuje choćby sprawa Orlenu i mafii paliwowej. Obecnie nie mamy swojej własnej klasy społeczno-politycznej, ale też osłabła bardzo nasza ogólna orientacja w tej dziedzinie. Zamiast polskiej mamy orientację bądź rosyjską, bądź niemiecką, bądź brukselską, bądź kosmopolityczną. Polska orientacja polityczna pozostaje raczej tylko w sercach prostych Polaków, którzy jednak nie mają oparcia intelektualnego, zaś wszelkie władze państwowe kojarzą im się z czapą kolonizatorską lub zaborczą. Pojawia się zatem pytanie, po co te wybory? Głód, nędza, bezrobocie, dalsze odsunięcie wsi od kultury i nauki, ruina gospodarcza. Ziemia coraz szerzej sprzedawana, sprzedane przymorza, koleje i niektóre drogi, nasz dostęp do Bałtyku zakwestionowany, góry niemal wydzierżawione, różne kopalnie ledwo dyszą, władze obce lub przekupne i szybko wszystko inne jeszcze sprzedające, żeby się urządzić, liczą, że ich nasze sądy nie dosięgną, bo uciekną do Unii Europejskiej. Nasza ogólna sytuacja przypomina coraz bardziej sytuację Nikity Chruszczowa. Stary, otyły, pijany, musiał tańczyć kazaczoka dla zabawy Stalina, którego sobie też wybrał. Obawiamy się, że i Polska obdarta, głodna i zhańbiona będzie musiała coraz częściej tańczyć Zbójnickiego, żeby dostać parę euro na przeżycie od magnaterii brukselskiej. A do tego wszystkiego większość naszych obywateli uważa, że wybory są jakieś fikcyjne. Ciągle są wybierani jacyś małopolscy. Najwyżsi wybrani na potęgę oszukują bezkarnie jak słynna AWS lub jak SLD. Pamiętamy, jak to prezydent Kwaśniewski obejmował swój urząd z solenną obietnicą budowy mieszkań. A gdy odchodzi, chciał zawetować ustawę o zwrocie znacznej części podatku VAT, podniesionego przez SLD aż do 22%. I to przy braku u nas co najmniej 2 milionów mieszkań. Poza tym Kościół Polski, mimo pontyfikatu Polaka Jana Pawła II, został podstępnie zepchnięty na pobocze polskich dróg. Nasze obecne wybory to walka o pełną wolność. Podstawowym naszym celem obecnych wyborów jest uzyskanie pełnej wolności i suwerenności oraz wydobycie się z okowów fałszów społecznych i politycznych. Niewątpliwie będzie to zaskakująco trudne. Pod wpływami różnych oszukańczych ideologii kolonialnych słabnie pragnienie pełnej wolności polskiej. Wielu udało się wmówić, nawet niektórym nieznającym historii ludziom Kościoła, że obywatelom polskim będzie najlepiej, kiedy nie będą mieli swego suwerennego państwa, a Polska stanie się regionem tylko geograficznym Europy. To jest jakiś obłęd. Czyżby wszystkie nasze walki o Polskę i jej wolność były błędem lub głupotą, czyżby wszystkie, a zwłaszcza ostatnie, prochy Polaków rozsypane po całym kraju i częściowo po całym świecie, miały być tylko pyłem bezrozumnej historii, i czyżby wszystkie nasze polityczne i ludzkie wysiłki i prace przeszłości, a przede wszystkim rozlana krew rycerzy, żołnierzy, powstańców, partyzantów, więźniów, łagierników i obozowiczów, także kobiet i dzieci, wszystkich mordowanych strzałami, bagnetami, nożami, kolbami karabinów, ludzi palonych żywcem, katowanych, wieszanych, wrzucanych do studni, wrzucanych do szamba, przerzynanych piłami, przybijanych bronami do drzwi, na wszelkie sposoby zniewalanych i hańbionych, wszystko to za polskość, miały pójść na marne? Lub stanowić tylko jakąś grę komputerową? Oni wszyscy przecież łącznie z ostatnimi polskimi robotnikami, rolnikami i ubogimi mieszczanami marzyli o wolności Polski. Czy tylko jeden Józef Cyrankiewicz, komunista, agent i zwolennik poddaństwa Moskwie, późniejszy marionetkowy premier, zasłużył sobie na to, żeby tylko jego wymienił inny postkomunista, prezydent Kwaśniewski, jako polską ofiarę w rocznicę Auschwitz? Na oczach całego świata? Kto więc dzisiaj znowu chciałby wybierać na swoich rządców, czy to dawnych gnębicieli Polski, czy to ich synów lub wnuków? Budujecie groby proroków i zdobicie grobowce sprawiedliwych, ale przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych, którzy mordowali proroków. Mówił Chrystus do swoich prześladowców. Prawda, że tuż po wojnie wielu ludzi chciało się ratować, a wielu innych uwierzyło w hasła demokracji, równości społecznej i sprawiedliwości. Nie potępiamy ich, zwłaszcza ideowców. Wzięli oni dużo z odwiecznych dążeń ludzkich, podobnie i dziś wielu spośród inteligencji, a nawet nowej i starej arystokracji uwierzyło w liberalizm, neokapitalizm i globalizm międzynarodowy. A nawet choćby i w ideologię masońską. Nie potępiamy i tych, jeśli robią to w imię swej wolności i w zgodzie z sumieniem. Ale nie możemy nie bronić się przed ludźmi niemoralnymi, przed ideowcami fałszywymi, przed przebranymi przestępcami, zbójcami, złodziejami publicznymi, degeneratami, mafiozo, bandami społeczno-politycznymi, słowem, jeśli chcą nam nadal nieść zło, niewolę, jeśli depczą najwyższe wartości ludzkie i boskie, jeśli chcą, by historia ludzka płynęła przeciw prądowi sumień, jak powiedział to ksiądz kardynał Karol Wojtyła. Wszystko to jest przejawem najgłębszego zniewolenia człowieka i braku wolności Polski. Niektórzy pseudonauczyciele i media powtarzają, że dziś już nie ma pełnej suwerenności państw i etyka chrześcijańska jest przestarzała, ale jest to obłudne samousprawiedliwianie się, cynizm moralny i zdrada społeczeństwa, w którym się żyje. Substancja narodu polskiego marzy o Polsce suwerennej, wolnej, moralnej, sprawiedliwej, niekłamiącej i nieokłamywanej, którą nie rządzą już ludzie bez charakteru, egoiści i synowie królestwa diabła. Kogo wybieramy? Mamy wszyscy od dawna już problem, co zrobić, żeby społeczeństwo polskie poderwało się znowu w całości i poszło do urn wyborczych, tak żeby zrzucić stare i nowe jarzmo, i to w czasie, kiedy miłościwie nam panujący sobie przywłaszczają bezczelnie całe dziedzictwo po Solidarności i po Janie Pawle II. Musimy szukać ludzi zdolnych, oddanych całkowicie Polsce i przywódczych, bo ogół stanowi sam z siebie zawsze niemrawą masę. Co zrobić przede wszystkim, żeby możliwie ogół, albo przynajmniej substancja społeczeństwa poszła głosować? Z stronę prawną głosowania wyjaśniają doskonale w Radiu Maria profesor dr habilitowany Janusz Kawecki i dr Antoni Zięba, ale ja chcę dorzucić coś ze strony duchowej. Gdyż wre zażarta walka o przedłużenie swej władzy nad Polską elementów w dużej mierze nieprawych. Polacy muszą być bardzo uważni w głosowaniu na posłów. Bowiem według przyjętej ordynacji wyborczej głosuje się nie tyle na konkretną osobę, którą potem można by sprawdzić, ile raczej na partię. I tu można się pogubić. Na przykład, ktoś nie chce popierać w ogólności partii szkodzącej Polsce, ale głosuje na jakąś jedną szlachetną i wybitniejszą znaną sobie postać tej partii, to wtedy popiera właśnie całą ową partię. W tej sytuacji nawet czynniki katolickie, kościelne dają się nabierać. Głoszą one, że należy wybierać ludzi znanych i sprawdzonych, bez względu na przynależność partyjną. I takich, którzy bronią życia, troszczą się o rodzinę, o godność człowieka i prawo do pracy. Jest to piękne, ale zapomina się, że każde to słowo liberałowie dziś inaczej rozumieją. Na przykład dla niejednej Amerykanki godność oznacza wolność zabijania bez skrupułów własnych poczętych dzieci. Takie wskazania nie korelują z konkretną rzeczywistością. Zakładają one albo, że w Polsce jest tylko jedna partia propolska, albo, że wszystkie partie chcą w zasadzie tego samego dla kraju i społeczeństwa. Tymczasem przełóżmy to na praktykę. Ludzie znani to znani ogółowi, a więc raczej obecnie rządzący lub mający wysokie stanowiska, a więc obecni politycy i rządcy, jak Belka Cimoszewicz, Jaskiernia, Oleksy Kulczyk, Michnik, Geremek, Mazowiecki, Sobotka, Rywin, generał Kowalczyk i tak dalej. A sprawdzeni to raczej postkomuniści i masoni, wywiązujący się ze swojej ideologii w całym państwie i w terenie, no i mający lustrację już poza sobą, choćby oszukaną. Ludzie znani osobiście obejmują wąski krąg lokalny. To też we wskazaniach powinno być postawione mocno, że chodzi o znanych i sprawdzonych jako prawych, szlachetnych, zdolnych i ofiarnych dla Polski. Nie zaś budujących sobie fortuny i wrogów katolicyzmu. Jest i inna kwestia. Jeśli zagłosujemy w całości na ludzi znanych i sprawdzonych w obecnej sytuacji, to posłami zostaną ci sami, co obecnie, i nie będzie ludzi młodych. Pozostaną stare wygi. I tak każdy głos oddany na człowieka znanego i sprawdzonego, na jakiegokolwiek członka SLD, pójdzie na korzyść całego SLD i co więcej pociągnie za sobą tylko ludzi z listy ułożonej przez władze SLD. Choć ludzi tych społeczeństwo nigdy by nie wybrało. Tak było z Unią Demokratyczną, potem Unią Wolności, że u władzy byli zawsze ci sami, choć społeczeństwo ich rozpoznawało jako niekorzystnych dla Polski. Do Sejmu dostawali się i tacy, którzy otrzymywali tylko kilkadziesiąt głosów. Dochodziła do tego jeszcze promocja w ilości posłów w nagrodę za dobre wyniki całości. Poza tym wyborcom nie mówi się, że ich ulubieniec, wszystko obiecujący, po wyborach będzie ubezwłasnowolniony. Obowiązuje bowiem dyscyplina partyjna, będzie musiał głosować w Sejmie tak, jak nakażą mu władze partii lub przewodniczący komisji, kluby, mocodawcy zagraniczni, dyktatorzy finansowi, kartery, lobbyści, ludzie kupujący jakąś ustawę dla siebie i temu podobne. Mówi się, że katolik może popierać wszystkie partie, ale jeśli będzie wybrany i wierny katolik z SLD lub Unii Pracy czy SDPL, to w Sejmie będzie musiał głosować i przeciwko Kościołowi, na przykład za małżeństwami homoseksualnymi, za tak zwaną aborcją i tak dalej. Jeśli chodzi o postulaty co do podstawowych punktów programu partii, to trzeba wiedzieć, że dziś nad Sejmami, partiami i urzędami są jakieś czapy odgórne, które kierują się swoimi ideologiami i programami. Na przykład u nas rząd zrobił kilka poważnych wykroczeń wobec Sejmu. W sprawie odszkodowań od Niemców, co do napaści na Irak, co do zgody na eurokonstytucję w Rzymie i inne. I robił to pod naciskiem Ameryki, lobby żydowskiego, Berlina, kół masońskich europejskich i finansjery światowej. Prosty człowiek nawet sobie nie wyobraża, ile jest matactw i przestępstw w polityce wybranych przez nas ludzi. Albo kiedy John Kennedy, katolik, miał zostać kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to wprzód musiał przyrzec uroczyście, że nie nawiąże stosunków dyplomatycznych z Watykanem. Nie będzie w niczym liczył się ze Stolicą Apostolską. I w polityce oraz gospodarce nie będzie zważał na etykę katolicką. I tak w głosowaniu na posła trzeba uważać koniecznie na przynależność partyjną kandydata, bo każdy głos, nawet gdy nasz kandydat z obcej nam partii nie wygra, pójdzie na rzecz całej owej partii i na tych pierwszych na ich liście. Kościół nie może w tych sprawach milczeć, zwłaszcza że w razie wygranej antykatolickiej partii może ona bardzo Kościołowi zaszkodzić, choć wygra dzięki katolikom, oczywiście nieświadomym złego. Podczas wyborów przy okrągłym stole był również potężny nacisk na Kościół, żeby nie oceniał i nie różnicował partii. Jednak wtedy ksiądz arcybiskup Bronisław Dąbrowski, sekretarz episkopatu, wydał prywatnie taką krótką wskazówkę dla duchowieństwa. Sam ją miałem. Kogo należy poprzeć? Prawda, że i on się wtedy dużo pomylił, nie rozpoznał wielu oszustów, ale uznał, że nie wolno katolikom w wolnych wyborach głosować na kogokolwiek i na jakąkolwiek partię. I dziś byłoby na przykład nonsensem, gdyby katolicy głosowali na Borowskiego czy na Łęcza, przykładowo, którzy głoszą, że zwycięstwo katolików, czyli czarnych, byłoby klęską Polski. Co by było, gdyby takie postacie wybierali sobie katolicy na swoich rządców? Komuna i ateistyczny liberalizm rzucają przepaść między katolikami a polityką, ale tego rodzaju manipulacja musi zostać przezwyciężona. Do Senatu głosuje się na jednostkę, nie na partię. I w każdym okręgu przejdą trzy osoby z największą ilością głosów. Ale i tu trzeba uważać, gdyż po wyborach partie nagle się odnajdują, no i ludzie obecnie trzymający władzę nauczyli się liczyć. Trzeba więc głosować na jednostki godne, szlachetne, katolickie, patriotyczne i mądre. Senat bowiem ma również prawo wnioskowania ustaw. Jakie poprzeć partie? W wyborach do Senatu partyjność kandydata ma mniejsze znaczenie, bo wybrani reprezentują tylko określone swoje okręgi i otrzymuje się głosy na swoją osobę, nie na partię. Ale partyjność posła ma znaczenie istotne, bo zwycięzcy wyłaniają premiera i rząd, a także tworzą programy gospodarcze, społeczne i polityczne. W Ameryce czy Wielkiej Brytanii w wyborach można się kierować szczegółami lokalnymi. Bo tam po pierwsze politykę ogólną prowadzą nie parlamenty, lecz określone grupy oligarchów lub stronnictw nieformalnych, jak neokonserwatyści, syjoniści, finansjera i temu podobne. Po drugie zaś są tylko dwie, najwyżej trzy partie, które dbają jednakowo o dobro państwa. Różnią się tylko kilkoma drobiazgami. U nas natomiast jest kilkadziesiąt partii i ugrupowań, a wśród nich znajdują się także niebezpieczne dla Polski, przeciwne niepodległości Polski, występujące przeciw integralności państwa, propagujące zwyczajną grabież Polski, jej zasobów, historii i dorobku. Dlatego wybory posłów u nas muszą mieć charakter zgoła odmienny. Trzeba było tworzyć możliwie pełną koalicję wszystkich dobrych dzieci Polski, żeby źli mogli być definitywnie odsunięci od władzy. Teraz już jednak, po zarejestrowaniu nazw komitetów wyborczych z pełnymi listami kandydatów na posłów, pozostaje tylko ewentualne planowanie łączenia się i współpracy klubów i kół wybranych posłów. Przeszkodami na drodze do utworzenia szerszych komitetów wyborczych są w Polsce brak tradycji politycznej, brak wiedzy, zwykła głupota, pycha, czy także obca agentura, która na przykład była obecna i przy okrągłym stole. Duży wpływ ma też pycha przywódców partyjnych. Naiwność, że wszyscy ich poprą, zazdrość między członkami, kłótliwość, nieustępowanie nawet w drobiazgach i podejrzewanie się ogólne o najgorsze intencje. W sumie stara polska tradycja szlachecka jeszcze. Nie rozumie potrzeby jedności, ani dyscypliny, ani potrzeby przywódcy. Trzeba pamiętać, że dawniej Polacy wybierali sobie obcych idiotów na króla, byle nie podlegać magnatowi sąsiedzkiemu i swojemu. Z kolei w czasie majowego przewrotu Piłsudskiego było w Sejmie 36 partii i ugrupowań. Inna rzecz, że brakuje nam także tradycji szkół ekonomicznych i społeczno-politycznych. Ponad pół wieku bazowaliśmy na mitologicznym marksizmie. Mamy i dziś różne talenty samorodne i niezupełnie odtwórcze w stosunku do Zachodu, ale ogólnie politologie polskie, poznańska, krakowska, gdańska, warszawska, lubelska, toruńska, łącznie z ideami ojca Tadeusza Rydzyka oraz śląska, dopiero się właśnie rodzą. Daleko im jeszcze do szkół zachodnich. Ale i tu są wielkie problemy. Z jednej strony brak rozbudowanych teorii ogólnych i partykularnych, a z drugiej praktycy polityczni, jak na przykład Lech Wałęsa, śmieją się z wszelkich teorii i mają je za dziwactwo. Kiedy proponuję jakiejś partii opracowanie założeń teoretycznych i ideologicznych, to patrzą na mnie jak na kosmitę. Jednym z większych braków potocznej praktyki politycznej w Polsce jest z kolei partykularyzm i lokalizm. Politycy nasi nie mają przeważnie wizji ogólnopolskiej. Najwyższym celem dla niejednego parlamentarzysty jest wybudowanie mostu, drogi, podniesienie cen zboża, ratowanie jakiejś szkoły i temu podobne. A na płaszczyźnie ogólnej nasi senatorowie i posłowie nie zdają sobie sprawy, na czym jadą czy płyną. Są raczej w sieci wielkich strategów obcych, na przykład ideologów Unii Europejskiej, którzy ustalają nam ogólne warunki i zasady ustroju, gospodarki globalnej, prawa międzynarodowego, ideologii uniwersalnej, od czego wszystko inne zależy. Tak więc najwyższy wysiłek partii trzeba zwrócić najpierw ku ratowaniu bytu całej Polski, całej gospodarki, całego społeczeństwa, całej kultury, całego człowieka polskiego. Również gdy fanatyczni patrioci walczą o szczegóły, to pole manewru przygotowują im strategzy ogólni, często zagraniczni, jak na przykład socjaldemokraci szkoły frankfurckiej. Bywają sytuacje żałosne. Chłopski poseł walczy o wyższą cenę litra mleka, a nie rozumie, że obcy strategzy pozbawiają go powoli całej krowy, pola i gospodarstwa. Polski parlamentarzysta musi obejmować teorię i praktykę całej Polski. Tylko jak to zrobić? Kiedy nikt go nie uczył, a sytuacje określają przypadkowe władze, nieodpowiedzialni przywódcy lub nawet bandyckie agentury międzynarodowe. Jeśli ktoś idzie do parlamentu, a widzi tylko lokalne szczegóły i nie dostrzega, że popada w ruinę cała Polska we wszystkich dziedzinach, to nie jest żadnym politykiem, lecz raczej idiotą lub zbójem. W polityce musi zachodzić harmonizacja między globalnością a lokalnością. Wolno, a nawet trzeba mieć na celu potrzeby lokalne, ale zawsze